przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Zamach stanu zorganizowaliśmy po to, by nie dopuścić do wojny domowej. Tak twierdzi główny dowódca puczu wojskowego w Sudanie. Na ulicach zamieszki przyszłość kraju niepewna. Od obalenia dyktatora Sudanu przed 2 laty trwa spór między siłami cywilnymi i wojskowymi. Czy poniedziałkowy zamach stanu skończy go, rozstrzygając na korzyść armii? I co to oznacza dla Sudanu i reszty Afryki? O tym w raporcie na dziś 27 października 2021 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za każdą wpłatę z serca Państwu dziękuję. A jeśli ktoś nie jest, a chciałby zostać patronem raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Przypominam Państwu o naszym serialu podcastowym Raport z przyszłości, w którym Agata Kasprolewicz przygląda się zmianom, jakie przechodzimy i przechodzić będziemy w najbliższych latach i dekadach. Kolejny, 4. odcinek dotyczący macierzyństwa od wtorku do Państwa dyspozycji. Zapraszam do słuchania. Adrian Bąk i Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy! Moim gościem jest dziś Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dramatyczne wydarzenia w Chartumie w poniedziałek. Mamy od tej pory co najmniej 10 ofiar śmiertelnych, a przede wszystkim mamy dokonaną przemocą zmianę polityczną w tym kluczowym kraju dla regionu. Wojsko przejmuje władzę. Premier Abdallah Hamdok w areszcie domowym. Podobno przetrzymywany jest w domu szefa zamachowców, generała Abdela Fataha al-Burhana. Jak do tego doszło? Czym poprzedzony był ten zamach?
To nie była akcja spontaniczna ani jakaś przypadkowa. Już od około miesiąca ten zamach właściwie już tak pełzał. Było widać, że wszystko ku temu zmierza. Zaczęło się od tego, że od 2 lat w Sudanie rządzi taka krucha koalicja cywilów i wojskowych, takiego tymczasowych władz, które mają miały wyprowadzić kraj po upadku poprzedniej dyktatury Omara al-Bashira w stronę takiej prawdziwej demokratyzacji. To było takie małżeństwo z rozsądku od początku, które od początku trzeszczało. I w miarę kiedy zbliżał się moment, w którym to miała przestać być wojskowo-cywilna, ale już cywilno-wojskowa koalicja, ta zmiana miała nastąpić na stanowisku szefa państwa, miała nastąpić w przyszłym miesiącu. Widać było coraz wyraźniej, że wojskowi nie będą chcieli tej władzy oddać. W ciągu tego minionego miesiąca miało miejsce mnóstwo bardzo dziwnych zdarzeń, które już wskazywały, że coś się szykuje. Najpierw informacje o tym, że udaremniono pucz przygotowany przez lojalistów byłego dyktatora Omara al-Bashira, to było miesiąc temu, po którym nie wiadomo dlaczego wojskowi zaczęli bardzo głośno oskarżać cywilnych polityków o to, że to wszystko jest ich wina i że nie radzą sobie z sytuacją w kraju. Później mieliśmy paraliż najważniejszego portu w kraju, Port Sudan, który zablokowała grupa plemienna, która domagała się nie wiadomo dlaczego rezygnacji rządu i przejęcia władzy przez wojsko. Później mieliśmy taki podział w ramach koalicji rządzącej, w której dawni partyzanci z Darfuru sprzymierzyli się z wojskiem, ogłosili, że chcą poszerzyć bazę społeczną rządu, włączyć do niej dawnych islamistów, dawnych zwolenników Bashira i chcieliby tak naprawdę silniejszego udziału wojska. To wszystko było już tak z wielkimi krokami zapowiadało to, co się może stać. Pojawiła się nawet manifestacja zwolenników rządów wojskowych. To było już kuriozum zupełne, bo pojawiło się nawet miasteczko namiotowe, które miało imitować ten prodemokratyczny Majdan, który znaliśmy sprzed 2 lat. To byli przebrani w cywilne ubrania oficerowie służb, czy żołnierze, czy byli partyzanci. Nie było w tym ani krztyny spontaniczności, zresztą oni byli dopuszczeni aż pod pałac prezydencki, czego żadna inna manifestacja nigdy nie dostąpiła. W odpowiedzi na to, co wszystko się działo, na ulicę Sudanu wyszły setki tysięcy, jeśli nie miliony osób w zeszłym tygodniu, 21 października, głośno manifestując przywiązanie do demokratyzacji i sprzeciwiając się widokom czy perspektywie przewrotu wojskowego. Jak widać, nieskutecznie.
Kiedy wymieniałeś te szczegóły, to można sobie zadać pytanie takie fundamentalne. No, najwyraźniej wojskowi, jak rozumiem, nie chcą, aby te przemiany demokratyczne doszły do końca, aby rzeczywiście powołać rząd, który będzie przede wszystkim nie miał tego wymiaru wojskowego i żeby niektórzy ludzie mogli zostać rozliczeni. Czy rozliczenia to jest fundament tego strachu i tych obaw wojskowych? Bo mówi się, że no przecież wielu z nich współpracowało z Bashirem, wielu z nich boją się, czy on będzie osądzony w Sudanie, czy będzie osądzony w Hadze. To są ważne rzeczy dla przyszłości tego kraju i dla przyszłości bardzo konkretnych środowisk, bardzo konkretnych grup ludzi w tym kraju.
Rozliczenia, tak, to jest słowo kluczowe. Nawet nie tyle chodzi tutaj o byłego dyktatora Omara al-Bashira, bo on właściwie już zszedł ze sceny i nie ma dla niego jakiejś przyszłości w Sudanie. Natomiast osobą, która bardzo boi się rozliczeń, jest dzisiaj najsilniejsza osoba w państwie. Nie jest to nawet generał Burhan, który przejął nominalnie władzę, ale szef dawnych Janjaweedów, czyli tych prorządowych bojówek, które prowadziły terror przeciwko ludności cywilnej Darfuru, Mohamed Dagalo, znany jako Hemeti, który jest drugą osobą w państwie, który stworzył takie prywatne imperium, taką armię, prywatną armię, która jest silniejsza nawet od armii państwowej, która jest w ogóle jedną z najsilniejszych prywatnych armii na świecie, większa niż siły generała Haftara z Libii. Chyba można ją tylko porównać do Hezbollahu. Zresztą jest bogatsza, lepiej wyposażona za pieniądze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nawet przekupuje oficerów wojsk czy dawnych partyzantów do przejścia na swoją stronę. Hemeti był odpowiedzialny za największą masakrę sprzed 2 lat, 3 czerwca 2019 roku. Ten wielki, spontaniczny ruch demokratyczny sudański z tym Majdanem w Chartumie został brutalnie zniszczony właśnie przez jego podwładnych. Zginęło tam 100 kilkadziesiąt osób, prawie 1000 było rannych. Ciała ofiar zostały wrzucone do Nilu. Jednym z podstawowych zadań władz tymczasowych było zbadanie tej sprawy, ukaranie winnych i ujawnienie wszystkich szczegółów. Powołany do tego zadania prawnik, szanowany i taki o dużych zasługach, publicznie przyznaje, że boi się opublikować raportu i boi się tak naprawdę, że ogłoszenie tych ustaleń mogłoby wstrząsnąć politycznie Sudanem. To była tykająca bomba. Hemeti bał się, że w momencie, kiedy ten proces przemian będzie szedł naprzód, siłą rzeczy on musi zostać odstawiony na boczny tor, osądzony i ukarany.
Do tego jeszcze dodajmy jeden element, bo czasami pojawiają się porównania Sudanu z Egiptem. Zarówno jeśli chodzi o sam proces zamachu stanu, przejęcia władzy przez wojskowych, tak jak tam przejął władzę generał As-Sisi, akurat przy dużym udziale społeczeństwa, trzeba też to przyznać, ale jednym z takich elementów, które łączą te oba kraje, to jest to, że w obu z nich armia to jest coś znacznie więcej niż wojsko. To znaczy armia to są środowiska, które zbudowały pewne imperium biznesowe, które funkcjonują i które są zagrożone rządami cywilów, prawda? To też o tym też należy pamiętać.
Tak, oczywiście. To jest państwo w państwie. To jest, trudno powiedzieć, jaka część, być może nawet większa część gospodarki Sudanu, to są firmy powiązane czy to z armią, czy to z wywiadem, czy to obecnie z bojówkami, o których mówiliśmy przed chwilą. Największe w kraju supermarkety, hotele, zakłady wytwórcze, przemysłowe należą do tej ciemnej gospodarki, która nie płaci podatków, która jest takim państwem samym w sobie, które z którego wyrastają fortuny wojskowych czy przywódców bojówek. I to na to bogactwo też zamierzała się nowa cywilna władza no, z takimi zamiarami uporządkowania tego, wzięcia pod kontrolę Ministerstwa Finansów, ściągania podatków, czy w ogóle wyprostowania gospodarki na właściwe tory, włączając tą ciemną sferę do oficjalnego obiegu. To było oczywiste zagrożenie dla pozycji i fortun wojskowych i to był jeden z podstawowych przyczyn, dla których do tego zamachu doszło. Zresztą jedną pierwszą decyzją było wykreślenie z tymczasowej konstytucji zapisu, który ustanawiał tą komisję badającą, rozmontowującą resztki dawnego reżimu, czy zajmującą się właśnie tym.
Ciekawe są okoliczności międzynarodowe tego zamachu, bo w niedzielę, czyli już po tym, jak ludzie wyszli na ulicę, był w Chartumie Jeffrey Feldman, czyli wysłannik prezydenta Bidena, i ponoć umówił się z Burhanem i premierem Hamdokiem na jakiś rodzaj porozumienia. Kilka godzin później wojskowi przeszli do akcji i po prostu zorganizowali ten pucz. I to jest niewątpliwie wyraz takiego jawnego lekceważenia Stanów Zjednoczonych przez szefa sudańskiej armii. Amerykanie zresztą od razu wstrzymali pomoc w wysokości $700 milionów. I właściwie z każdej strony ten zamach jest krytykowany. Ze strony Unii Europejskiej, Unii Afrykańskiej, ONZ-u, wszyscy, może z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej, Emiratów, prawda? Które wspierały finansowo generała
Także Burhana. Rosja jako jedyna wstrzymała się z określeniem tej sytuacji jako zamach. Przedstawiciel Rosji w ONZ powiedział, że nie nam jest osądzać, jak to klasyfikować, niech Sudańczycy sami zdecydują, a my trzymamy się od tego z daleka.
Tym niemniej, nawet jeżeli ma za sobą Arabię Saudyjską, Rosję, Zjednoczone Emiraty, to jest ogromne ryzyko, które podejmuje, bo za chwilę Sudan może się znaleźć w takiej samej sytuacji, w jakiej był za czasów Omara al-Bashira, to znaczy państwo parias narodów.
Dokładnie tak. Ten zamach, o ile był przygotowany w sposób dosyć taki konkretny i już od dłuższego czasu, nie stoi za nim głębszy zamysł polityczny. To jest wszystko obliczone na bardzo krótkoterminowe zyski. Nie wyniknie z tego nic dobrego dla Sudanu. W żadnym układzie. Nie poprawi to zarządzania gospodarką. Zresztą za gospodarkę odpowiadają ci członkowie rządu, którzy są po stronie zamachowców, którzy będą dalej ją zarządzać w taki sam sposób. Międzynarodowe poparcie, które było gigantyczne dla przemian w Sudanie w ciągu ostatnich 2 lat, wyparuje albo zostanie zamrożone. To jest kwestia oddłużenia tego kraju, jednego z najbardziej zadłużonych na świecie, finansowania procesu pokojowego w Darfurze, czy administracji, czy programu pomocy.
Bo my pamiętajmy, że wojna domowa w Sudanie się nie skończyła. To znaczy w Darfurze w dalszym ciągu trwają starcia, zresztą chyba w górach nubijskich tak samo. To nie jest tak, że wojsko opanuje sytuację i te najbardziej skrajne przejawy przemocy zostaną powstrzymane, wręcz przeciwnie.
Zgadza się. Więc nie ma tutaj wyraźnego partnera międzynarodowego, na którym generałowie mogliby polegać. Okej, będzie tutaj pewnie ciche poparcie Zjednoczonych Emiratów Arabskich finansowe, być może ciche polityczne porozumienie z Rosją. To jest też kwestia lokowania rosyjskiej bazy wojskowej, która miała być, potem została to anulowane. Teraz może ta sprawa wrócić. Ale to jest wszystko nic w porównaniu z wielkim międzynarodowym wsparciem, jakim Sudan się cieszył do tej pory przez ostatnie 2 lata. Perspektywy wewnętrzne też są słabe. W porównaniu z Egiptem, czy ostatnimi zamachami, choćby w Gwinei, gdzie przewrotom towarzyszyło wielkie nadzieje i wielkie poparcie społeczne. Tutaj mamy coś przeciwnego. Społeczeństwo jest bardzo zdeterminowane i bardzo zmobilizowane, żeby trzymać się tych zdobyczy wolnościowych, które przyniosły ostatnie lata. Będą gotowi podejmować wszelkie próby powrotu do rządów cywilnych. Zresztą już dzisiaj wiemy o strajku generalnym, który się szykuje, o powszechnym proteście, nieprzychodzeniu do pracy na przykład pracowników banku centralnego czy największej państwowej firmy naftowej, nauczycieli. Pewnie w ciągu najbliższych dni stanie całe państwo. I generałowie będą musieli w jakimś stopniu zmięknąć albo zdecydują się na pełną konfrontację z własnym narodem, co by było oczywiście najgorsze.
I to jest pytanie chyba zasadnicze, bo Sudan przez te ostatnie 2 lata, to było widać, dysponuje prężnym, nie tylko jak na warunki afrykańskie, ale ogólnie po prostu prężnym społeczeństwem obywatelskim, które potrafi bardzo jasno wyrażać swoje aspiracje. Mieliśmy te zamieszki, czy można powiedzieć bunt uliczny przez ostatni tydzień. Już są, jak wspomniałeś, zapowiadane strajki i wychodzenie ludzi na ulicę, prawda? Tego też należy się spodziewać. I to pytanie jest zasadnicze, czy Burhan się zdecyduje na użycie siły wobec tych ludzi, no bo to by właściwie skończyło sprawę, to byśmy mieli rzeczywiście sytuację, powrót do czasów al-Bashira.
Czasy al-Bashira wracają w sposobie, w jaki generałowie działają. To tworzenie takich wydmuszkowych pseudo-instytucji, takich jakichś marszów poparcia, których są poprzebierani funkcjonariusze, czy próby kupowania stronników, to jest toczka w toczkę powtórzenie jakby z podręcznika działania reżimu Bashira. Społeczeństwo jest rzeczywiście jak na warunki afrykańskie bardzo dobrze zorganizowane. To zresztą jest, w tym momencie mamy do czynienia z czymś w rodzaju takiej demokracji oddolnej. To nie politycy czy partie kierują tym ruchem, ale komitety dzielnicowe, takie to się nazywają komitety oporu. To jest taka oddolna struktura, która odegrała kluczową rolę w czasie rewolucji dwa lata temu. Dzisiaj to one mobilizują, czy organizują życie społeczne w dzielnicach i organizują te protesty. Nie jest to ruch, który można w jakiś prosty sposób kilkoma aresztowaniami ukrócić. To jest jednak kwestia przełomu społecznego, przełamania bariery strachu i wiary we własną sprawczość, której studenci łatwo sobie nie dadzą odebrać.
Bardzo dziękuję. Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu na dziś.
Dziękuję również.
Zapraszam serdecznie na sobotę na raport o stanie świata. Proszę też słuchać raportu z przyszłości i październikowego raportu o książkach. Te wszystkie audycje powstają dzięki Państwa ofiarności i zaangażowaniu. Dziękuję bardzo za zaufanie, którym nas darzycie. Dziękuję za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to ArtRage.pl. Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Hotel Bania Termal i Ski w Białce Tatrzańskiej z nowoczesnym centrum konferencyjnym. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga. Sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w Twoim mieście. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białegostoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy Nowak. Michał Sierakowski, organizator konkursu akademickiego Crypto Brawl. www.cryptobrawl.pl. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.